Witam Państwa, kłania się Wiesław Pil. Proszę Państwa, mam przed sobą artykuł z tygodnika Przegląd. Ropa naftowa, ropa, religia, narody, interesy byłego polskiego ambasadora w tamtym obszarze, to znaczy w obszarze Arabii Saudyjskiej, znaczy Półwyspu Arabskiego, Półwysep Arabski, Bliski Wschód generalnie. Półwysep Irański, arabski wersą Iran. No i kolejne pytanie tegoż prowadzi Walenciak to spotkanie, tą rozmowę. I pytanie jego. Innym wrogiem Arabii Saudyjskiej stał się Katar. O co tu chodzi? W relacjach Arabii z sąsiadami, z Katarem i z Iranem jest pewien rodzaj obsesji, powodowany irrealnymi i olbrzymimi zagrożeniami, zarówno również ze strony wielorakich ugrupowań islamskich, które dla jednych graczy mogą być wyjętymi spod prawa terrorystami, a dla drugich pożądanymi sojusznikami. Kierowanie się racjonalną oceną sytuacji, poszukiwanie wspólnych interesów, ale po prostu wrzucanie do worka z napisem wróg. A wróg i przyjaciel wroga mogą być tylko diabelscy. Po nałożeniu sankcji i blokady Kataru, ofiarą stało się nawet 3000 wielbłądów katarskich pasących się na pastwiskach po stronie saudyjskiej. W przypadku zaś budowania przez Saudyjczyków kanału Salwa o długości 70 km, Katar stanie się wyspą. Tu ma do czynienia z irracjonalnymi powodami. Jakimi? Jest ich sporo. Stosunki katarsko-saudyjskie, dynastyczne w pewnym sensie, bo o to przede wszystkim chodzi, nigdy nie były przesadne dobre mimo bliskości doktryny religijnej. Poza tym w ostatnich latach Katar poczynił działania, które Saudyjczycy uznali za wrogie. Od poparcia Bractwa Muzułmańskiego w Egipcie i podobnych ugrupowań w Syrii, po partnerskie stosunki z Iranem, które zresztą są warunkowane w dużym stopniu tym, że oba kraje, Katar i Iran, wspólnie eksploatują największe na świecie złoża gazu. Jest to też sprawa stacji Al Jazeera. Na Bliskim Wschodzie opowiada się anegdotę, że gdy kilku przywódców arabskich spotkało się w piekle, to rozmawiali, jak tam który trafił. Jeden mówi, mnie zabili z karabinu, drugim nie wysadzili w powietrze, trzeci, kolejny został otruty, a prezydent Egiptu mówi, ja zginąłem od materiałów Al Jazeera. Saudyjczycy postawili Katarczykom razem z Emiratami, Bahrajnem i Egiptem de facto poniżające ultimatum, którego żadne szanujące się państwo nie byłoby w stanie przyjąć. W pierwszym okresie wydawało się zresztą, że Riad ma błogosławieństwo amerykańskie, a nie miał? Można mieć wątpliwości co do trafności analiz polityków administracji Donalda Trumpa na pierwszym etapie jej funkcjonowania. Szybko jednak uświadomiono sobie, że na terenie Kataru znajduje się największa baza wojskowa USA w regionie i siedziba CENTCOM-u, dowództwa regionalnego armii USA. Ponadto Katarczycy wykazali się determinacją. Mimo tych potężnych problemów gospodarczych udało im się przetrwać. Pokazali, że są w stanie poradzić sobie z tą blokadą. Podtrzymali poprawną współpracę z Iranem, natomiast w rozwiązywaniu powstałych problemów zaopatrzeniowych, gospodarczych i w sferze bezpieczeństwa pomogła im Turcja, co zresztą dodatkowo komplikuje stosunki Ankary z Arabią Saudyjską, USA i Izraelem. Trzeba to widzieć jako element większej układanki. Na wiosnę tego roku przewidziane było spotkanie prezydenta Trumpa z przywódcami państw Rady Współpracy Zatoki, ale administracja amerykańska zarządzała złagodzenia konfliktu z Katarem. Okazało się to jednak niemożliwe. Spotkanie przełożono na wrzesień, a w tej chwili nie wiadomo, czy ono się w ogóle odbędzie. A pytanie, ponieważ nie ma zgody między Arabią a Katarem? Arabia jest nieprzejednana, a w Katarze nie powstały warunki do oczekiwanego przez adwersarzy przesilenia na szczytach władzy. W wyniku kryzysu Rada Współpracy Zatoki, jedyna w regionie sprawna organizacja integracyjna, przestała funkcjonować w dotychczasowym formacie. W zaistniałej sytuacji Riad zacieśnia partnerstwo przede wszystkim z Emiratami, wskazującymi również nadzwyczajną asertywność w wielu punktach zapalnych Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Kuwait i Oman w całej awanturze zachowały dużą wstrzemięźliwość. Zresztą Oman jest jednym z najciekawszych państw Zatoki, jeśli chodzi o prowadzenie elastycznej polityki i koncyliacji. Bo nie ma ropy? Ma bardzo mało ropy, ale jest mądrze zarządzany i tolerancyjny w regionie. Należy mieć nadzieję, że pozostanie stabilny również w perspektywie zbliżającej się sukcesji. Oman ma także powody, by czuć się państwem, które historia ciężko doświadczyła, bo przecież miał kiedyś pozycję imperialną, kolonię w Afryce, posiadłości w południowym Iranie. W pewnym okresie był też potęgą w handlu na Oceanie Indyjskim. Wszystko kręci się wokół ropy, niewątpliwie, choć pomału zbliża się kres ery naftowej, czyli również dominacja Arabii Saudyjskiej na globalnym rynku ropy. Do tego producentów ropy przybyło. Pojawiły się nowe sposoby jej wydobycia, przede wszystkim USA. Amerykanie mają swojej ropy dużo, a mogą ją importować również z innych źródeł. Przy tym rośnie rola gazu, który od wybrzeża Izraela i Gazy po Katar i Iran i Katar występuje na Bliskim Wschodzie w obfitości. Arabia Saudyjska czuje więc, że jest w tej chwili u szczytu potęgi i chce załatwić sprawę Iranu rękami Amerykanów? Pytanie. To nie jest kwestia tylko szczytu potęgi, stopniowo zresztą kurczącej się. Ta świadomość, że istnieje pewne momentum związane z funkcjonowaniem prezydenta Trumpa i jego zaplecza i administracji. W Riadzie zagrożenie z czasów administracji Obamy nie zostanie zapomniane, a nie wiadomo, jak długo Trump będzie u władzy. W związku z tym jest to kwestia wykorzystania chwili, która może się już nie powtórzyć, również jeśli chodzi o uwarunkowania regionalne. Oczywiście wszyscy woleliby wyciągnąć gorące kasztany cudzymi rękami, ale w tym przypadku każdy zainteresowany będzie musiał zaryzykować poparzenie się. Druga sprawa to proces nie przez wszystkich doceniany. Postępujące zbliżenie saudyjsko-izraelskie, o czym wielokrotnie mówiłem, mające podłoże głębsze niż jedynie względy bezpieczeństwa. Oba kraje de facto są gotowe do normalizacji, czekają na jakiś moment impuls, który byłby gotowy do zaakceptowania. Raczej nie będzie nim jednak plan palestyński szykowany obecnie w przeglądzie Waszyngton, Jerozolima, Riad. Arabia wykonała bardzo wiele gestów w stosunku do Izraela, ale nie tylko. Wykazała również zrozumienie dla niepodległościowych aspiracji Kurdów irackich, motywowane stosunkami z Iranem. Teraz łatwiej zrozumieć, dlaczego Turcja zaczęła bronić Kataru. Dziennikarz. Zawsze mówię, że Bliski Wschód przypomina wielopiętrowy labirynt sprzecznych interesów. Arabia Saudyjska walczy o swoją przyszłość oraz pozycję obrońcy islamu i wpływów arabizmu. Chociaż jedność arabska już dawno się rozleciała i nigdy nie wróciła, a świat muzułmański dawno nie był tak zdezintegrowany. Również interesy saudyjskie i amerykańskie nie zawsze są zbieżne. Iran nie miałby obecnej pozycji ani takiej możliwości, gdyby USA nie zniszczyły dwóch największych jego wrogów, talibów w Afganistanie i Saddama Husseina w Iraku. Irańczycy wypełnili tam pustkę powstałą po obaleniu reżimu i ograniczeniu amerykańskiej obecności wojskowej, nawet jeśli musieli stawić czoła produktowi ubocznemu tego procesu, jakim było powstanie państwa islamskiego. Oczywiście okupowanie się Irańczyków w Iraku nie odbywa się bezboleśnie. Również wśród samych szyitów irackich nie ma jedności co do głębokości sojuszu z Iranem. Chociaż po ostatnich wyborach parlamentarnych aktywiści zwycięskiego ruchu na rzecz reform Muqtady al-Sadra skandowali w Bagdadzie: Irańczycy do domu. Irańczycy do domu. A to jest oś szyicka. Irak jest dla Iranu naturalnym zapleczem szyickim. W tym regionie znajdują się największe świętości szyickie, sanktuaria w Karbali i na Dżafie. Zaplecze irackie ma również kolosalne znaczenie gospodarcze. Irak wraz z Iranem to potencjalne rządy na rynku naftowym, bo ich wspólne zasoby ropy są większe niż jakiekolwiek inne, a łączne zdolności produkcyjne już dzisiaj porównywalne są z saudyjskimi, amerykańskimi, rosyjskimi. Plus gaz, którego jak dotąd Saudyjczycy odkryli niewiele. Jeśli Iran trwale zachowa swoją obecność w Iraku, w Syrii i w Libanie poprzez Hezbollah, faktem stanie się to, o czym pierwszy raz powiedział w 2004 roku król Jordanii, szyicki półksiężyc. Miałby on znaczenie w sferze nie tylko militarnej i politycznej, ale również gospodarczej, oznaczałby nowy układ sił w regionie, jakiego beneficjentem byłaby także Rosja. A więc Iran, Syria, Liban i to jest ten półksiężyc. I teraz pytanie, jeśli więc Arabia Saudyjska chce wolności dla Kurdów, głośno o tym nie mówi. Wiele zależy też od zmieniającej się koniunktury. Ale popierając ich, liczy na, że zamiesza w Iranie. Pytanie. Odpowiedź. Instrumentalne podejście do walki narodowej zawsze było obecne w realiach międzynarodowych. Jaka jedną może być perspektywa realizacji niepodległościowych aspiracji Kurdów, jeśli ich obszar etniczny jest podzielony granicami przynajmniej czterech państw? Przypomina mi to sytuację Polski pod zaborami, zmienioną dopiero w wyniku Wielkiej Wojny. Turcja, będąca regionalnym mocarstwem, agresywnie dba o swoje interesy. Nie pozwoli, aby na jej terytorium w bezpośrednim sąsiedztwie powstały jakieś kurdyjskie struktury, nawet quasi-państwowe, tym bardziej wobec niekonsekwentnej polityki amerykańskiej w tej materii. A Iran jest krajem wieloetnicznym i wpadnięcie jednego komponentu może oznaczać rozsadzenie całości. Persowie stanowią tam de facto mniejszość. Saudyjczycy, i to na różnych szczeblach, spotkali się wielokrotnie z reprezentantami grup kurdyjskich z Iranu, ale także opozycji irańskiej, w tym mujahedinów ludowych. Te kontakty nie są tajemnicą. Tajemnicą nie jest też to, że Arabia Saudyjska chciałaby destabilizacji wewnętrznej Iranu, co w pełni odzwierciedlają rywale po drugiej stronie Zatoki Perskiej, którą każdy nazywa po swojemu. A parę tysięcy lat wcześniej była ona rajską doliną wielkich rzek. Będzie więc wojna w Iranie, czy nie będzie? Kiedyś zapytano radio Erywań, czy będzie trzecia wojna światowa. Odpowiedź brzmiała: nie będzie, bo tak będziemy walczyć o pokój, że kamień na kamieniu nie pozostanie. Taki krajobraz już teraz przedstawiają sobą wielkie obszary Bliskiego Wschodu. Tak jak przez długie lata dojrzewało zniszczenie reżimu Saddama Husseina, tak podobny scenariusz pozostaje realny w przypadku teokratycznej republiki w Iranie. Obym był złym prorokiem. Pan Robert Walenciak rozmawiał z panem Krzysztofem Płomińskim, byłym emerytowanym dyplomatą, ambasadorem i tak dalej. Proszę państwa, to koniec tego artykułu, koniec tego wywiadu. Jak powiedziałem, uważam rzecz za niezwykle dobrą, bardzo dobrą z polskiego punktu widzenia, bardzo dobrą poznawczą dla nas wszystkich. Uważam, że również, że ta łyżka dziegciu, o której wspomniałem, praktycznie w ogóle nie wspomnienie, no chociaż właściwie to trudno powiedzieć, czy ta łyżka dziegciu, nie wspomnienie o Izraelu, ale też przecież nie mówił pan ambasador o Turcji, ogromnie ważnym miejscu. Więc może przesadzam trochę z krytyką, z tą łyżką dziegciu. A twierdzę, że jest to bezcenny materiał, który każdemu Polakowi, który chce coś wiedzieć, da bardzo wiele. Bardzo wiele. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.